Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Zgromadzenie synodalne w Rzymie dobiegło końca. Z tej okazji papież wzywa Kościół, aby adorował Boga i służył Panu oraz ludziom, zwłaszcza najbiedniejszym. Wstrzymać ogień. Przestańcie, bracia i siostry, wojna jest zawsze porażką, apelował dziś Franciszek po modlitwie Anioł Pański, nawołując do pokoju w Ziemi Świętej i na umęczonej Ukrainie. Stolica Apostolska wydała zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ofiar antychrześcijańskich zamieszek w Kandamal we wschodnich Indiach w 2008 roku. 29 października wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Drodzy przyjaciele, zgromadzenie synodalne dobiega końca. W tej rozmowie ducha mogliśmy doświadczyć czułej obecności Pana i odkryć piękno braterstwa, wskazywał papież w homilii na dzisiejszej mszy. Eucharystia w Bazylice Świętego Piotra zamknęła rzymski synod o synodalności. Franciszek zaznaczył, że dziś jeszcze nie widać owoców odbytego procesu, ale z dalekowzrocznością możemy spojrzeć na horyzont, który otwiera się przed nami. W swoim kazaniu Ojciec Święty zachęcał do refleksji nad dwoma wymiarami miłości, jakie Kościół powinien w sobie rozwijać, adorowaniem i służeniem. Ten pierwszy stanowi fundament naszej radości, motyw naszej nadziei oraz gwaranta naszej wolności, podkreślił papież.
Adorując Go, odkrywamy na nowo, że jesteśmy wolni. Właśnie dlatego miłość do Pana w Piśmie Świętym często jest związana z walką z wszelkim bałwochwalstwem. Ci, którzy czczą Boga, odrzucają bożków, ponieważ podczas gdy Bóg wyzwala, to bożki zniewalają. Zawsze musimy walczyć z bałwochwalstwami, tymi światowymi, które często wynikają z osobistej próżności, takimi jak żądza sukcesu, autoafirmacja za wszelką cenę, żądza pieniędzy, zafascynowanie robieniem kariery, ale także z tymi bałwochwalstwami pod przykrywką duchowości, moje wyobrażenia religijne, moja sprawność duszpasterska. Bądźmy czujni, abyśmy nie pozostawili w centrum samych siebie zamiast Niego i powróćmy do adoracji. Niech będzie ona centralnym punktem dla nas, duszpasterzy. Niech Kościół będzie adorujący, ponieważ tylko w ten sposób zwrócimy się do Jezusa, a nie do samych siebie. Tylko przez adorujące milczenie Słowo Boże zamieszka w naszych słowach, ponieważ tylko przed Nim zostaniemy oczyszczeni, przemienieni i odnowieni ogniem Jego Ducha. Bracia i siostry, adorujmy Pana Jezusa.
Fratelli e sorelle, adoriamo il Signore Gesù.
Również wymiar służby powinien stanowić podstawę w życiu Kościoła, które ma być przeniknięte miłością, zwłaszcza nakierowanej na najsłabszych, w czasach, kiedy tak wielu ludzi cierpi, mówił Franciszek.
Fratelli e sorelle, penso a quanti sono vittime delle atrocità della guerra oggi.
Bracia i siostry, myślę o tych, którzy są ofiarami okrucieństw wojny, o cierpieniach migrantów, o ukrytym bólu tych, którzy są samotni i w ubóstwie, o tych, którzy są przygnieceni ciężarami życia, o tych, którzy nie mają już łez, o tych, którzy nie mają głosu. I myślę o tym, jak wiele razy za pięknymi słowami i przekonującymi obietnicami zachęca się do form wyzysku lub nic się nie robi, aby im zapobiec. To ciężki grzech, wykorzystywać najsłabszych. Ciężki grzech, który podkopuje braterstwo i pustoszy społeczeństwo. My, uczniowie Jezusa, chcemy przynieść światu inny zaczyn. Zaczyn Ewangelii. Bóg na pierwszym miejscu, a wraz z Nim ci, których On szczególnie miłuje. Jesteśmy wezwani do marzenia o takim Kościele. Kościele będącym sługą wszystkich, sługą najmniejszych. O Kościele, który nigdy się nie domaga dobrego sprawowania, ale przyjmuje, służy, miłuje, przebacza. O Kościele otwartych drzwi, który jest portem miłosierdzia.
Una chiesa dalle porte aperte che sia porto di misericordia.
Bóg zawsze nas poprzedza. Uprzedza nas swoją nieskończoną czułością, nauczał dziś papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek podkreślał miłość Najwyższego, od której wszystko w życiu się zaczyna. Dlatego apelował też, nie opierajmy się. Każdego dnia otwierajmy nasze serca na Pana. Ojciec Święty nawiązywał do ewangelicznego wskazania przez Jezusa przykazań miłości Boga i bliźniego jako dwóch największych zapisów Tory. Skupiwszy się na pierwszym z nich, papież zauważył, że naturalnie wiąże się ono z tym drugim.
I tak dochodzimy do drugiego aspektu, który wynika z przykazania miłości. Łączy on miłość Boga z miłością bliźniego. Oznacza to, że miłując naszych braci i siostry, odzwierciedlamy, niczym lustra, miłość Ojca. Chodzi o to, by odzwierciedlać miłość Boga. Miłować tego, którego nie widzimy, poprzez brata, którego widzimy. Pewnego dnia święta Teresa z Kalkuty odpowiedziała dziennikarzowi, który zapytał ją, czy ma złudzenie, że przez to, co czyni, zmieni świat. Powiedziała: nigdy nie myślałam, że mogłabym zmienić świat. Starałam się jedynie być kroplą czystej wody, w której mogłaby błyszczeć miłość Boga. W ten sposób ona, taka mała, była w stanie uczynić tak wiele dobra, odzwierciedlając jak kropla miłość Boga. A jeśli czasami, patrząc na nią i innych świętych, myślimy, że są bohaterami, których nie da się naśladować, pomyślmy o tej małej kropli.
Che siano degli eroi inimitabili, ma ripensiamo a questa piccola goccia.
Papież przemawiał po modlitwie Anioł Pański, apelując do ciągłego wysiłku na rzecz zakończenia wojen. Wspomniał również, iż pozostaje w duchowej bliskości z ludnością okolic Acapulco w Meksyku, dotkniętych niszczycielskim huraganem. Modlę się za ofiary, za ich rodziny i za tych, którzy ponieśli poważne szkody. Niech dziewica z Guadalupe wspiera swoje dzieci w ich próbie, mówił Franciszek. Papież nawiązał również do swojej inicjatywy błagania Boga o pokój, do której zapraszał zarówno katolików, jak i wszystkich ludzi dobrej woli.
Ringrazio tutti in tanti luoghi e in diversi modi.
Dziękuję tym, którzy w tak wielu miejscach i na tak wiele sposobów przyłączyli się do Dnia Postu, Modlitwy i Pokuty, które przeżywaliśmy w ubiegły piątek, błagając o pokój na świecie. Nie poddawajmy się. Nadal módlmy się za Ukrainę, a także za poważną sytuację w Palestynie i Izraelu oraz za inne regiony ogarnięte wojną. W szczególności w Strefie Gazy niech będzie miejsce na zagwarantowanie pomocy humanitarnej oraz natychmiastowe uwolnienie zakładników. Niech nikt nie rezygnuje z możliwości zatrzymania broni, przerwania ognia. Ojciec Ibrahim Faltas, słyszałem go niedawno w programie zatytułowanym na jego obraz, i on tam powiedział: wstrzymać ogień, wstrzymać ogień. Jest on wikariuszem Ziemi Świętej. My również wraz z ojcem Ibrahimem mówimy: wstrzymać ogień, przestańcie, bracia i siostry. Wojna jest zawsze porażką, zawsze, zawsze.
Fratelli e sorelle, la guerra sempre una sconfitta, sempre, sempre.
Kobiety i świeccy, diakonat, posługę i magisterium, pokój i kwestie klimatu, ubodzy i migranci, ekumenizm i tożsamość, nowy język i odnowione struktury, stare i nowe misje, także cyfrowe, słuchanie wszystkich i pogłębianie nawet najbardziej kontrowersyjnych kwestii. To główne zagadnienia dokumentu końcowego podsumowującego pierwszą sesję Synodu o Synodalności.
Około 40 stron dokumentu jest wynikiem prac zgromadzenia, które, jak w nim czytamy, odbywało się w czasie, gdy na świecie szaleją stare i nowe wojny, z absurdalnym dramatem niezliczonych ofiar, krzyk ubogich, zmuszonych do migracji, cierpiących z powodu przemocy lub niszczących konsekwencji zmian klimatycznych rozbrzmiewał wśród nas, nie tylko za pośrednictwem mediów, ale także z głosów wielu, osobiście uczestniczących wraz z ich rodzinami i narodami w tych tragicznych wydarzeniach, czytamy we wstępie dokumentu. Na to wyzwanie i wiele innych uczestnicy synodu próbowali odpowiedzieć w małych kręgach i w przemówieniach na auli synodalnej. Wszystko zostało zebrane w dokumencie końcowym, podzielonym na trzy części, który wytycza ścieżkę pracy do wykonania w drugiej sesji w 2024 roku.
Stolica Apostolska wydała zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ofiar antychrześcijańskich zamieszek w Kandamal we wschodnich Indiach w 2008 roku. Z rąk radykalnych hinduistów zginęło wówczas ponad 100 chrześcijan, tysiące zostało rannych, zniszczono 600 kościołów i 6 tysięcy domów, a 50 tysięcy osób zostało wysiedlonych. Wielu z nich musiało ukryć się w lasach. Niektórzy zginęli tam z głodu lub na skutek ukąszeń węży.
Wiadomość o oficjalnym rozpoczęciu procesu co podał arcybiskup John Borwa z archidiecezji Katagbu-Benswar, na terenie której doszło do pogromów, zostały one wywołane pogłoskami o zabiciu lidera hinduistów, którego mieli się dopuścić chrześcijanie. Potem okazało się, że za zabójstwem stała maoistowska partyzantka. Kanteswar Daigal, który otwiera listę 35 męczenników zgłoszonych do beatyfikacji, był wiejskim katechetą i ojcem rodziny. Według świadków uczestnicy zamieszek zaatakowali i spalili dom Kanteswara, po czym pojmali go i poddali torturom, nalegając, by wyrzekł się chrześcijańskiej wiary. Kiedy odmówił, został uduszony, a jego ciało wrzucono do rzeki. Przygotowania do rozpoczęcia procesu trwały 6 lat. Przez ten czas wyznaczony przez arcybiskupa 8-osobowy zespół ustalał listę męczenników, przygotowywał ich krytyczną biografię, zbierał świadectwa dotyczące ich życia i śmierci, a także ewentualnych łask i cudów, które otrzymano za ich wstawiennictwem. To wielki dzień dla naszego kościoła, podkreślił arcybiskup Borwa. Dzięki otwarciu procesu miejscowi chrześcijanie wiedzą, że nie są sami, a ich męczeństwo zostało dostrzeżone przez Kościół powszechny.
Caritas Internationalis rozpoczęła globalny rok akcji. To kolejny kluczowy etap kilkuletniej kampanii My Razem, mającej na celu promowanie integralnej ekologii tak, by chronić jednocześnie ludzi i planetę. Częścią wydarzeń inaugurujących było opublikowanie w czwartek raportu na temat osób, które musiały porzucić swoje domy ze względu na zmiany klimatyczne.
Dane zebrane przez ONZ-owski Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu pokazują, że już ponad 20 milionów ludzi musiało się przesiedlić ze względu na wydarzenia pogodowe, co stanowi dwukrotność liczby wewnętrznych uchodźców spowodowanych wojną. Caritas poprzez publikację nowego raportu chce dać głos właśnie tej grupie ludzi poszkodowanych przez zmiany klimatyczne. Cecil Stone, główna redaktorka raportu, wskazała, że zawarte w nim historie uchodźców pokazują, iż często przyczyną konieczności przesiedleń są luki w planach, prawie oraz systemie politycznym. Wobec tego istnieje pilna potrzeba, by decydenci zmierzyli się z rzeczywistością i podjęli działania. Istnieje pustka pozostawiona przez rządy i w wielu miejscach Caritas stara się ją wypełnić, ale jej wysiłki stanowią kroplę w morzu potrzeb w porównaniu do skali problemu, tłumaczyła Stone. Ludzie nie powinni być pozostawieni sami sobie ze skutkami wysiedlenia. Potrzebują wsparcia.
Habemus Papam!
Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu.
Z pewnością to wszystko, co się działo w ostatnich dniach, a szerzej mówiąc w ostatnich miesiącach, daje nam bardzo wiele do myślenia, wszystkim daje do myślenia. Dla nas to myślenie jest po prostu modlitwą. W tym, co się dzieje, odczytujemy Boże myśli, Boże zamierzenia, Boże żądania, Boże wezwania. I dlatego też staje się to treścią modlitwy, bo inaczej trudno przeżyć jest Boże myśli, Boże zamierzenia, Boże żądania i wezwania. To wszystko koncentruje się koło jednego pojęcia, mianowicie koło pojęcia sukcesji. Biskupi są następcami apostołów. Biskup Rzymu, papież, jest następcą świętego Piotra. Pan Jezus sam te tajemnice ustanowił, Pan Jezus sam ją określił, Pan Jezus sam wskazał Piotra, apostołów i związał przyszłość Kościoła, życie Kościoła w perspektywie wieków z sukcesją po apostołach i po świętym Piotrze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.